Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, kolejny wybryk, no niektórzy mówią historyka, profesora Jana Tomasza Grossa, profesora Uniwersytetu Princeton, skądinąd.
Historykiem to nie jest, raczej socjologiem, ale przede wszystkim oszustem i hochsztaplerem, to mogę powiedzieć, który fałszuje historię skutecznie od dłuższego czasu.
Kolejna jego książka, Złote żniwa. Co pan sądzi na temat w ogóle tej postawy tegoż?
No bo że trzeba ją ulokować w szerszym tle. Najwyraźniej zaczyna się kolejny etap kampanii na forum międzynarodowym dla wymuszenia na Polsce niczym nieuzasadnionych, bezprawnych odszkodowań za mienie żydowskie. Kampanii, w której od lat dominującą rolę odgrywają bogaci Żydzi amerykańscy, cynicznie pomijając fakt, że ich sumienia obciąża brak jakiejkolwiek pomocy finansowej dla ratowania Żydów europejskich w czasie II wojny światowej. Gdyby taka pomoc została udzielona, co najmniej 300 tysięcy Żydów europejskich mogłoby uratować życie w czasie wojny, ratując się pośpiesznym wyjazdem z Europy na kontynent amerykański. O cynizmie, egoizmie i zaniechaniach bogatych Żydów amerykańskich w tej sprawie wiele pisali wybitni autorzy żydowscy. W tym autor chyba najlepszej książki na ten temat, Dawid Łyman. Właśnie teraz rozpętuje kolejną kampanię przeciw Polsce nasz najbardziej zajadły wróg, Jan Tomasz Gross, znany z rozlicznych garści pomówień na temat Polski, ale także Kościoła katolickiego. O jego antypolskich wyczynach w dziedzinie deformowania historii pisałem już szeroko w książkach Sto kłamstw Grossa, Nowe i nowe kłamstwa Grossa. Tym razem atak Grossa na Polskę i Polaków wydaje się szczególnie drobiazgowo przygotowany przez odpowiednie wsparcie w polskojęzycznych mediach na czele z Prostem, gdzie się ukazał na pierwszej stronie, na okładce już ukazała się zajawka, czy Polacy byli hienami i tym podobne. Angora oczywiście poświęciła uwagę. Lis w ogromnie zmanipulowanym programie w poniedziałek, gdzie na 50 minut tekstu pół godziny mówił Gross i jego żona z Nowego Jorku bez polemiki, a potem zostawiono bardzo niewiele miejsca na dyskusję, w której znów był też Celiński, Grabowski, stronnicy Grossa, a już Gontarczyk, doktor Gontarczyk miał niewiele do powiedzenia, tak go ograniczono czas. Trochę więcej mówił poseł Giżyński, ale wyraźna była manipulacja, bo na dodatek ogromnie stronnicze podejście Lisa progresowe. Robi się ogromną klakę Grossowi już na parę miesięcy przed publikacją jego kolejnej antypolskiej książki Złote żniwa. Sama książka ma wyjść w krakowskim katolickim wydawnictwie Znak, którego szefowie, jak widać, nie wyciągnęli żadnego wniosku ze zdecydowanego skrytykowania przez kardynała Stanisława Dziwisza publikacji w tymże wydawnictwie Znak oszczerczego strachu Grossa. Dodam, że w niewielkiej książce paszkwilanckiej Grossa, 108 stron maszynopisu, a 6 stron zostało poświęcone na oszczercze uogólnienia na temat stanowiska Kościoła katolickiego wobec Żydów. Między innymi na stronach 99-100 maszynopisu Gross powtarza znów ohydne oszczerstwo na temat kardynała Adama Sapiehy, po raz pierwszy umieszczone w strachu. Gross twierdzi, że nawet arcybiskup Adam Sapieha nie protestował u zarządcy generalnej gubernii w sprawie nazistowskiej akcji mordowania Żydów. Już kilka lat temu zdemaskowałem to oszczerstwo Grossa w mojej książce Nowe kłamstwa Grossa, przypominając historię opisaną przez żydowskiego dyrektora zakaźnego szpitala w getcie krakowskim Aleksandra Biebersteina. W książce Zagłada Żydów w Krakowie, wydanej właśnie w wydawnictwie literackim Krakowie w 1985 roku, Biberstein pisał, że Sapieha na prośbę trzech rabinów zwrócił się do Franka, gubernatora Hansa Franka, z interwencją na rzecz Żydów. Ta interwencja nie przyniosła żadnego pozytywnego efektu. Przeciwnie, trzej rabini, którzy poszli ze skargą do kardynała, wtedy arcybiskupa Sapiehy, zostali zabrani do Oświęcimia i tam zginęli. Pokazało to bezskuteczność tego typu interwencji. Ale Grodz dalej powtarza te kłamstwa i zdumiewa zarówno fakt ich powtórzenia, jak i to, że nie wystąpiło na rzecz usunięcia tego oszczerstwa katolickie wydawnictwo Znak. A przecież Znak ogromnie wiele zawdzięcza kardynałowi Sapiesze, który był inicjatorem powstania Znaku i jego protektorem. Jak można wytłumaczyć ten fakt? Nie wiem, w jaki sposób teraz będzie wydana książka Grossa, bo szykuje się jej wydanie nie tylko po polsku, ale w obcym językach. Boję się, że znów będzie taka manipulacja jak w przypadku Strachu. Co innego było w oryginale angielskim, a co innego w tekście polskim. Około 100 stron różnicy. Ja bardzo skrupulatnie przejrzałem i oryginał angielski, polski tekst. Nie było to łatwe porównywanie, bo on specjalnie przemieniał rozdziałki, rozdziały. Okazało się 100 stron różnicy. I na przykład w oryginale angielskim, Gross, wiedząc, że Amerykanom można dużo bezczelniej kłamać niż Polakom, zamieścił jeszcze dużo drastyczniejsze oskarżenia wobec Polaków, na przykład i Kościoła katolickiego. Na przykład twierdził, że w Polsce dochodziło do mordu rytualnego ze strony księży katolickich na żydowskich dzieciach. Na czym polegał ten rzekomy mord rytualny? Że księża katolicy chrzcili dzieci żydowskie bez zgody ich rodziców. Otóż jak wiemy, większość dzieci żydowskich była podrzucana pod klasztory bezimiennie, często nocą. Skąd mieli wiedzieć, jacy są ich rodzice? A księża i zakonnicy polscy, którzy opiekowali się dziećmi żydowskimi, narażeni byli na karę śmierci natychmiast po wykryciu sprawy. Inna rzecz. Było tam twierdzenie, że w Polsce miał w Kielcach największy pogrom Żydów w XX wieku. Otóż w Kielcach zginęło około 40 osób. Była to zresztą prowokacja komunistyczna. A pogromy w Kiszyniowie, Odesie objęły po 500 Żydów. No więc takie kłamstwa umieszczone były w angielskim tekście, w Polsce przezornie po polsku Gross to pominął. Można się spodziewać, że znów będą różne zafałszowania w polskim tekście w porównaniu z tym, co ukaże się po angielsku czy po niemiecku, na pewno będzie dużo drastyczniejsze. Całe społeczeństwo polskie jest zohydzane w tej nowej książczynie paszkwilu Grossa. Między innymi Gross twierdzi, że aż 100-200 tysięcy Żydów zostało zamordowanych przez Polaków. Co prawda w programie Lisa poprawił się w stosunku do maszynopisu, że kilkadziesiąt tysięcy, ale Giżyński mu przypomniał, co jest w tekście maszynopisu. Wyraźnie chodzi o absolutne zohydzenie Polaków jako narodu na forum międzynarodowym, by tym łatwiej wydusić ten sławetny haracz na sumę 65 miliardów dolarów, o czym pisał nasz obrońca i przyjaciel, słynny żydowski profesor Norman Finkelstein w książce Przedsiębiorstwo Holokaust. Obawiam się, że po tym przygotowaniu oszczerczym na Zachodzie i w Polsce, rząd Tuska po wyborach dokona reprywatyzacji na rzecz Żydów w takim stylu, że będzie to ogromne uderzenie dla i tak zubożonego polskiego społeczeństwa. Przypominam, że Tusk zobowiązał się już w 2008 roku, chyba wiosną, że do końca 2008 roku przeprowadzi takie odszkodowania dla Żydów. Nie zrobił tego, bo bał się protestów społecznych. Ale jeśli teraz wygra w wyborach, nie wcześniej, po wyborach, może właśnie tego typu zmian dokonać i po to służy ta książka Grossa. Zresztą profesor Norman Finkelstein nazwał Grossa po prostu narzędziem dla wyłudzania pieniędzy na Polakach na rzecz przedsiębiorstwa Holokaust. Przypomnijmy, że książka Grossa miała na przykład kilkaset recenzji pochlebnych w Niemczech i tam powtarzano, otóż Gross rozbił mit Polaków jako rzekomych ofiar, pokazał, że Polacy też byli katami. I to jest ogromnie groźne. Jak się przeciwstawiać kłamstwom Grossa? Otóż uważam, za najskuteczniejsze byłoby jak najszybsze wydanie po angielsku, francusku i niemiecku zbioru świadectw uczciwych, rzetelnych Żydów, to, co było pisane w czasie wojny i w pierwszych dziesięcioleciu powojennych, to są nieraz wspaniałe wręcz, entuzjastyczne propolskie świadectwa typu profesora Hirschfelda, typu prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Żydowskich Arnolda Mostowicza, który stwierdził w publikowanym 25 lutego 1998 roku w Życiu tekście: żaden naród nie złożył na ołtarzu pomocy Żydom takiej hekatomby ofiar jak Polacy, chociaż w wielu krajach okupowanych pomoc ta nie niosła za sobą takiego ryzyka. To powiedział prezes Stowarzyszenia Kombatantów Żydowskich. Żydowska autorka Klara Mirska, która wyemigrowała z Polski 1968 roku, mogła mieć urazy, ale wobec moczarowców, natomiast nie wobec narodu, napisała w wydanej w Paryżu w 1980 roku książce: zebrałam wiele zeznań o Polakach, którzy ratowali Żydów, i nieraz myślę, Polacy są dziwni, potrafią być zapalczywi, niesprawiedliwi. Ale nie wiem, czy w jakimkolwiek innym narodzie znalazłoby się tylu romantyków, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi bez skazy, tylu aniołów, którzy by z takim poświęceniem, z takim lekceważeniem własnego życia tak ratowali obcych. Mógłbym tu bardzo długo wyliczać tego typu świadectwa. Sam mógłbym w ciągu kilku tygodni przygotować zbiór 100-150 podobnych relacji żydowskich i jaki to miało walor, gdyby się pokazało po angielsku, niemiecku i tak dalej. 100-150 świadectw Żydów, świadków epoki, którzy tak wysoko oceniali poświęcenie Polaków przeciwko późniejszemu od dziesięciolecia fałszerzowi Janowi Tomaszowi Grossowi. Jestem oburzony tym, co się robi. Widzę, co grozi Polsce. Tu musi być powszechny sprzeciw i partii patriotycznych, od PiSu po inne, począwszy innych środowisk całego narodu, bo zostaniemy ograbieni i tu się ten etap takiego ograbienia przygotowuje. Ja osobiście postanowiłem w tej chwili zabrać się za jak najszybsze przygotowanie książeczki ze 100-stronicowej, nie więcej, która by pokazała fałsze i przemilczenia Grossa, gdzie będzie o jego kłamstwach w Nowym Paszkwilu, gdzie będzie przypomnienie kilku najdrastyczniejszych kłamstw, bo było bardzo wiele w tych poprzednich książkach, ale także będzie o sytuacji na Kresach 39-41, kiedy Żydzi komuniści, część oczywiście Żydów tam zamieszkałych, zabijała, atakowała Polaków, denuncjowała, o czym pisał Jan Karski, kurier, w swoim raporcie wtedy w 40 roku, często grabiła o sytuacji w czasie wojny, przecież o policji żydowskiej się przemilcza. Pan Gross powołuje się przeciwko Polakom na wspomnienia Emanuela Ringelbluma. To niech sięgnie do tych wspomnień i pokaże, co on pisał o roli policji żydowskiej, że była często okrutniej wobec Żydów niż Niemcy. I takich świadectw Chaima Kaplana i innych jest bardzo dużo, to trzeba przypomnieć. I trzecia rzecz, o której wspominał też poseł Giżyński, rola Żydów komunistów w ubezwłasnowolnieniu Polski i grabieniu Polaków. To przecież Minc i jego sztab w całości żydowski, jak pisał Andrzej Wróblewski w świetnej książce Być Żydem, Andrzej Wróblewski, krytyk teatralny pochodzenia żydowskiego, uderzała przede wszystkim w tej akcji grabienia w Polaków w sławetnej bitwie o handel. Myślę, że to są najlepsze sposoby wreszcie odpowiedzieć na kłamstwa, ale dobrze byłoby, żeby to znalazło wyraz nie tylko u nas, ale w skali międzynarodowej, bo ja oczywiście jestem gotowy do rozpoczęcia kolejnej serii spotkań wyjaśniającej kłamstwa, ale za najważniejsze uważam sprawy o przedstawienia obrony Polaków poprzez świadectwa uczciwych, autentycznych Żydów typu profesora Hirschfelda czy Klary Mirskiej za granicą, po angielsku, francusku, niemiecku i tak dalej.
Dodajmy, panie profesorze, że bezpośredni dialog, w cudzysłowie, z panem Janem Tomaszem Grossem jest, delikatnie mówiąc, chyba wątpliwy, co pokazały poprzednie wypadki, gdy pan Jan Tomasz Gross miał takie tournée po Polsce.
Ale on bał się dyskusji, bał się polemiki. Przecież ja byłem gotów zawsze do polemiki fachowej. Przecież nawet nie dopuszczono mnie do głosu, gdy byłem na spotkaniu z Grossem w Warszawie i miałem autentyczny dowód jego kłamstwa o kardynale Sapiesze na sali w postaci książki Aleksandra Biebersteina, świetnego żydowskiego autora.
Zatem książka Złote żniwa wydaje się kolejną pozycją, która pomija zupełnie kontekst historyczny, która pomija zupełnie fakty, a jest to luźny zbiór jakichś uprzedzeń, fobii i antypolskich stereotypów.
No i dlatego musimy się bronić, musimy być solidarni w oparciu o fachową wiedzę przeciwko kłamstwom.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę recenzję. Może zapytam jeszcze, gdzie można w najbliższych dniach się z panem spotkać, w jakich miejscach?
No na razie, dopiero ja zapowiem, bo na razie mam tydzień przerwy, ale po 15 będą spotkania, to wtedy ogłoszę.
To w takim razie czekamy niecierpliwie na drugą połowę stycznia. Dziękuję panu za tę rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był pan profesor Jerzy Robert Nowak.